Salon artystyczny.
Iwona Borawska, dzień dobry. Od wesela do wesela. Porozmawiamy dziś o zbliżającej się premierze Teatru Gdynia Główna. Ewa Ignaczak i jej aktorzy wzięli na warsztat właśnie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Porozmawiamy też o 20-leciu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, a tak dokładnie to o wydarzeniach jak najbardziej artystycznych związanych właśnie z tym jubileuszem. Jadwiga Harzyńska, dyrektor galerii, o tym opowie. Zapraszam. Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
Witamy serdecznie naszych gości. Jadwiga Harzyńska, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.
Dzień dobry.
Dwudziestoletniego Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. W 98 roku powstało.
Już jest.
No i teraz jubileusz i w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, jak można się było domyślać, nie będzie Akademii Kuczci Własnej, tylko będzie szereg wydarzeń artystycznych, będzie konferencja, będzie
dokładnie
się
działo. Dokładnie. Przygotowaliśmy coś, co nazwaliśmy tak zwanym oficjalnym programem. Zaczynamy wystawą Dominika Lejmana, który w Gdańsku chyba nie miał takiej porządnej wystawy, jakieś pojedyncze prace, więc chcemy go pokazać jako z tych ludzi. Też troszeczkę zrobiłam mało takie odwołanie do swoich jakichś doświadczeń z łaźnią, bo kiedy rozpoczynałam też już 15 lat temu kierowanie łaźnią, jednym z projektów takich, który był dla mnie ważny, było zestawienie właśnie Dominika, Kasi Józefowicz i jeszcze takiej artystki polskiej, która mieszka teraz w Niemczech, ale zostałam przy tej dwójce. I w tym roku otwieramy właśnie Dominika wystawę już za chwilę, 9 marca. Też będziemy dyskutować o jego twórczości. Natomiast po Dominiku, Dominik nazwał zresztą pracę, który jak wiemy zaczynał łącząc malarstwo z technikami wideo. Teraz jest bardzo rozpoznawalny przez wiele wideofresków. Też przygotowuje dla nas kolejny wideofresk. I odnosi się w taki swój charakterystyczny dla siebie sposób do sytuacji, to co się dzieje. Pokazuje po raz kolejny pracę, którą przygotował jako propozycję na Biennale Architektury w Wenecji, płot. Pokazuje ją też on u nas. Oczywiście to jest to odniesienie od tego, co się dzieje w Europie a propos sytuacji uchodźczej. Ale też, no i z pracy całą wystawę nazwał Opatrzenie, bo uważa, że wersja angielska tego tytułu brzmi lepiej, bo chodzi mi o taki medyczny sens opatrywania, że powiem, nie wiem, duszy, ale i ciała też pewnie. Ale nie chcę szczegółów zdradzać. 9 zapraszamy do łaźni, czyli już wkrótce. Natomiast kolejną pozycją w ramach tego programu jest wystawa Kasi Józefowicz. Kasia nawet namawiana na mnie, przeze mnie, żeby dziś przyszła, powiedziała, że jeszcze nie chce odkrywać swoich tajemnic bliżej wystawy, czyli w okolicach 10 maja. Chce się pokazać?
Ale coś jeszcze o tym porozmawiamy, co zdradzimy.
Tak,
za jej cichą zgodą.
Ponieważ Kasi wystawa jest połączona z innym bardzo ważnym dla nas promocyjnie wydarzeniem, ale rozumiem, że za chwilę.
Tak. Mamy całą godzinę, żeby o tym wszystkim porozmawiać.
Nie opowiem wszystkiego naraz.
Witamy serdecznie Ewa Ignaczak.
Dzień dobry.
I Ida Bocian.
Dzień dobry.
Teatr Gdynia Główna. Ewa Ignaczak, jak już mówiłam, ze swoimi aktorami, tak to powiedziałam, wzięła na warsztat Wesele Wyspiańskiego, od wesela do wesela. I prawdę mówiąc, trochę mi się śmiać chciało, jakbyśmy jeszcze was nie było, bo dziewczyny z Gdyni jechały, a myśmy siedzieli z Andrzejem i z Jadwigą Harzyńską na dole i gadaliśmy o Chińczykach. Czy się trzymają mocno na tej granicy z Rosją i co z tego dla nas wyniknie. No i tak, Wesele Wyspiańskiego 118 lat temu, prawda?
Tak.
A my ciągle w tym zakrętym kręgu. Tekst w jakiś sposób piekielnie cały czas aktualny, ale oczywiście bardzo nas ciekawi tu, na ile to będziemy w stanie o tym porozmawiać, jeszcze nie oglądając spektaklu, co wyście z tego wyciągnęli, a znając twórczość Ewy Ignaczak, na pewno jest to coś, co jest bardzo dotkliwe dziś, prawda?
Tak,
co?
Tak,
ja sobie to wyobrażam, więc już wiem, że inteligencja będzie tam
tak,
jakoś tam wydobyta.
Przyglądamy się tak precyzyjnie intelektualistom i ich postawie, ich widzeniu rzeczywistości. To rzeczywiście nie ma różnicy, czy to było 118 lat temu, czy to jest dzisiaj, i z niepokojem mówię, co będzie za 50 lat.
Czyli to z rogiem mamy ciągle kłopot.
Tak, ciągle mamy kłopot.
Gdzieś się zapodziewa, no.
Tak.
A oczywiście z Chińczykami, tak, bo może nie wszyscy pamiętają dokładnie, że to jest pierwsze zdanie w ogóle w Weselu Wyspiańskiego. Cóż tam, panie, w polityce Chińczyki trzymają się mocno, mam na cały tam dzień dosyć Chińczyków i tak dalej. No i później już i polityków, tak, w ogóle, tak się ta rozmowa zaczyna. Nie wiem, czy te zdania akurat padają u was.
Akurat
częściowo.
To zdanie o Chińczykach jest wykreślone.
A wsi spokojna, wsi wesoła?
Też nie.
Też nie. Dobrze. Jakie będzie to wesele? Z waszego punktu widzenia, już tak teraz spójrzmy na to troszkę właśnie z perspektywy roztańczone, swojskie, czy nie. Od wesela do wesela to jest tytuł. Mnie to troszkę jakoś tak każe myśleć o tym, tak jakby też to było od spektaklu do spektaklu, czyli gdzieś tak pomiędzy jednym teatrem a drugim. Nie wiem, chciałabym tak
na razie
ogólnie
zapytać.
To jest
wszystko, bo w tym tytule jest zawarty czas. Czyli trwanie, może trwanie tego dramatu, trwanie obrzędu, trwanie tematu, bo to jest bardzo istotne. Ja po lekturze, przygotowując się do wesela i po lekturze studium o Hamlecie, to zaczynałam właśnie fragmentem ze studium o Hamlecie Wyspiańskiego i jego ogromnej troski o artystów i o dzieło. Wyspiański uważał, że tylko kultura i tylko artyści mogą jakby wychodzić do przodu w cywilizację, czyli w Europę. Że to jest ten nośnik, który ma największą szansę i jest najważniejszy. I Wyspiański też taką ogromną troskę miał o to, że artyści oprócz wielkich dzieł, że jakby temat jest bardzo ważny i wartość tego, o czym się pisze, że to jest jakby w ogóle podstawowe. I w studium o Hamlecie jest taki piękny cytat, ja go dosłownie nie przytoczę, że to nie chodzi o to, żeby sztuka była malowna, żeby była kosztowna, że można to wszystko zdjąć. I jeżeli dramat i tekst się obroni, to znaczy, że to jest wielkie dzieło. I tym tropem mniej więcej poszliśmy. Czy dzieło się obroni dzisiaj, po 118 latach? Temat tak, ale jest język, który jest bardzo trudny, jest archaiczny właściwie, momentami jakby nieprzyswajalny tu i teraz. Więc my też jakby no, 1/3 tekstu opracowaliśmy, więc też nie mogliśmy jakby pójść całą historią konfliktu jakby społecznego. To zostało całkowicie usunięte. Więc gdzie jest konflikt, gdzie jest dramat, jeżeli przypatrujemy się tylko intelektualistom i to też nie wszystkim. To znaczy zainteresowała nas jakby czwarta władza, czyli dziennikarz
tam jest. Mhm.
I jego kondycja i poeta, czyli dla mnie to jest jakby główna postać, główna rola. Ten, który jest artystą, czyli który gdzieś też nas reprezentuje i w jakim momencie jest dzisiaj i czy ma w sobie lęk, czy ma w sobie sumienie, czy ma w sobie siłę na mówienie o rzeczach ważnych. No i gdzieś się tym zajmujemy. No takie, no myślę, że to jest bardzo, bardzo piękny spektakl. Ja go już oglądam, bo już jest gotowy. Ze swoją metafizyką, ze swoim pięknem, spokojem, a odarty całkowicie jakby z formy.
Bardzo jestem ciekawa. I to była tylko taka pierwsza część, a nawet powiedziałabym cząstka rozmowy o weselu w Gdyni Głównej. O, tak to nazwijmy. Natomiast kiedy się mówi o artystach, którzy nie boją się współczesności, a wręcz przeciwnie, mówią rzeczy ważne i są taką troszkę naszą awangardą, ale w tym sensie, że są na przodzie i walą głową w mur, żebyśmy potem mogli przejść przez tę dziurę, co oni zrobią ewentualnie, to tacy artyści, myślę, od początku związani są z łaźnią właśnie, prawda? Oni ją tworzyli i potem ci wszyscy też artyści ze świata, którzy tutaj docierali, to też zazwyczaj byli ci, którzy w sposób odważny mówili rzeczy ważne i to ważne dziś i jutro.
Myślę, że cały czas tak się dzieje, sięgamy, też pozwalamy, no to jak zaczęłam od Lejmana, który właśnie wciąż, pokazując pracę Płot, wciąż podkreśla, że to była jego propozycja na Biennale 2017 i wiadomo, dlaczego nie przeszła. I pracę, którą dla nas przygotowuje na wystawę, jest też ją nazwał Równia Pochiła. Więc może wizualizując, jest to rodzaj wideo, gdzie się ludzie wspinają i spadają. Nigdy nie dojdą do celu, to mamy parę różnych innych też literackich odniesień do tego, nie wiem, wyobrażenia.
Między polskim piekłem a mitem Syzyfa.
Tak. Generalnie myślę, że to, co się dzieje u nas w kraju, ma coś z tego przekazu, szczególnie jeżeli chodzi o środowiska artystyczne, prawda? Zarówno w tej sferze artystycznej, jak i naszych życiowych sprawach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, prawda? Gdzie władza tak już zapomina o tych ludziach, którzy tak naprawdę kształtują nasz obraz. Bo nawet spojrzeć, jeżeli tu mówimy o niepodległości, to kultura Polskę uratowała, prawda, w czasach, kiedy zniknęła z map. A nasi, rzekłem, mocodawcy jakby o tym zapominają troszeczkę. A nie wiem, czy mocodawcy, bo w zasadzie ci, których podobno wybraliśmy, więc nie wiem, kto tu kogo umocował. Także łaźnia tak, cały czas dotyka takich, że właśnie dyskutowaliśmy ostatnio z zespołem, co jest takimi naszymi filarami programowymi, więc jest to właśnie sztuka w przestrzeni publicznej i też jako zagadnienie, gdzie dotykamy rzeczy estetycznych, ale też krytycznych, zarówno z perspektywy, że powiem, czy to jest ładne, czy brzydkie, w cudzysłowie, bo to można różnie, chociaż relatywizm nam to mocno wszystko, że powiem, zaburzył. Ale też jak to wpływa na ludzi, szczególnie działania takie tymczasowe czy interakcje. Sztuka, którą realizujemy, pokazujemy od 11 roku, w zasadzie 2011, kiedy Polska, Gdańsk zaczął starać się o tytuł stolicy, myśmy ruszyli z programem Art and Science Meeting. Ryszard Kluszczyński, który jak wiemy w Polsce jest numer jeden, jeżeli chodzi o tego rodzaju, w ogóle o wyszukiwanie tego, co jest najnowsze w świecie i w zasadzie determinujące cywilizacyjnie, czyli tu zapraszamy ludzi ze świata, ci ludzie, którzy przewinęli się przez łaźnię, zazwyczaj to są ludzie z pionierskim dorobkiem, począwszy od kuratorów i artystów, bo zarówno z Jasią Reichardt, która dla nas jest tylko pani, co promuje Temersonów na świecie, jest uważana za pionierkę Art and Science. Jej pierwsza wystawa była pokazana w 1968 roku, zresztą w 2016 dostała na Ars Electronica po raz pierwszy od 30 lat na Golden Nika jako kurator właśnie za pionierski wkład. A Ars Electronica, jak wiemy, jest najpoważniejszą imprezą w Europie, a może i na świecie, bo w Azji tam dużo tych festiwali się dzieje, ale dorobek taki jak ma impreza w Linz, chyba nie ma drugiego takiego miejsca. Doceniła pierwszą osobę, która nie była artystką czy artystą, tylko zajmowała się od strony kuratorskiej, krytycznej tym zagadnieniem. I Jasia też właśnie pracuje z nami. W 2016 bodajże, czy 2015 pokazała wystawę, którą nazwała Nearly Human, czyli o fascynacji człowieka robotem, maszyną, automatem do dnia dzisiejszego. Teraz, kiedy my rozmawiamy też z Kluszczyńskim na ten rok, właśnie na ten dwudziestoleciowy, przygotowuje wystawę dotyczącą szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, sztucznego mózgu. Jasia z kolei sięga znowu do pewnego swojego historycznego doświadczenia, czyli jak w latach 60. Artyści sięgali po sztuczne materiały, po technologię. Tym razem odwołuje się do Japończyków. To jest ta druga część naszej wystawy, ale wracając do tej właśnie naszej dyskusji o sprawach trudnych i tym programie pierwszego półrocza, czyli Kasia Józefowicz, co też jest ważne, jest to też artystka, która w sposób kobiecy, cierpliwy mówi o trudnych rzeczach. Jej wycinanki, bo to jest pani, która pracuje z papierem, wykonuje niesamowite rzeczy z tego papieru. Najczęściej to są gazety czy pisma i te z tych gazet jest jej opowieść, jak traktuje ten atakujący ją świat wiadomości, który przetwarza na coś, co będzie bardziej przyjazne. I będzie pokazana w kontekście Międzynarodowego Kongresu Kuratorów, który odbędzie się w Gdańsku, a potem pojedzie jako postkongres do Wilna. Zabiegałam o ten kongres kilka lat, to nie jest też rzecz prosta. Pierwszy raz kongres w Polsce był w Krakowie i w Warszawie. Pod koniec lat 80. chyba Anda Rotenberg to wychodziła w ten czas, mówiąc w cudzysłowie. Teraz udało nam się to przeprowadzić i też przekonaliśmy zarząd IKT. IKT to jest międzynarodowe stowarzyszenie, które działa od lat 70. i co roku spotyka się w innym kraju. Tak dla tych osób, które nie znają tego stowarzyszenia oraz sposobu ich funkcjonowania, zrzesza kuratorów, dyrektorów instytucji w zasadzie z całego świata. Najwięcej oczywiście z Europy, ze Stanów, z Azji trochę mniej. Wschodniej Europy też dość dopiero poszerza się to, natomiast Zachód jest tam największa grupa tych ludzi. I co roku spotykają się w innym miejscu, kraju i mieście. My żeśmy jeszcze ich namówili na rzecz kolejną, ponieważ mamy 20-lecie, na konferencję. I ponieważ jak już tutaj zaczęłam, że Art and Science jest dla nas ważny, połączyłam to z leciem innej bardzo ważnej instytucji pisma Leonardo Journal, który celebruje 50-lecie nieustannego, że powiem, bez przerwy wydawania tegoż pisma utworzonego 50 lat temu, powołanego przez życia przez Franka Malinę, a Roger Malina kontynuuje dzieło ojca, rozbudował to oczywiście, to jest już wielkie stowarzyszenie z wieloma platformami wymiany myśli, którego zadanie, pomysłem było właśnie, żeby środowiska twórcze, te tak zwane ścisłe umysły, mogły wymieniać się myślami z humanistami, żeby ta nowa jakość, gdzie humanista nie boi się mówić o wątpliwościach, naukowiec, badacz musi mieć ten żelazny dowód, zanim o czymś powie, bo boi się ryzyka powiedzenia czegoś, co podważy jego dorobek i tak dalej. A te wspólne płaszczyzny z artystów powodują, że i tu artyści chodzą, że eksperymentują z odkryciami naukowców, mówiąc o pewnych rzeczach, zadając trudne pytania, a nawet, że powiem, bawiąc się tym i badają to, bo przecież wszystkie technologie, które, nie wiem, to mikrofony, które tu rozmawiamy, telefony, które tutaj używamy, jeszcze niedawno nie było to takie oczywiste, a artyści w latach 80., 90. testowali właśnie z ekranami dotykowymi, z interakcją. Teraz jest dużo, dzieje się już w życiu mamy, że gdzieś jest interakcja tak zwanych
mokrych. A kiedyś się chodziło do galerii, między innymi do łaźni, pamiętam, żeby podotykać czegoś, żeby to się ruszało.
Tak, to właśnie to są ci artyści, którzy przybliżali nam te technologie, które...
Kosmiczne wtedy.
Tak, które teraz są rzeczą oczywistą. Każdy telefon, nie wiem, bank...
Dziecko jeszcze nie mówi, a już wie, jak poszerzyć ekran.
Tak jest. Może nie wie, jak użyć ołówka, ale jak obsłużyć jakiś ekran dotykowy na pewno. Ale jest też, to jest inna ważna rzecz, którą my pokazujemy od jakiegoś czasu, to jest określane bioartem, czy artystami pracującymi właśnie w tych zagadnieniach sztuki i biologii. Największe środowisko jest tych ludzi skupionych wokół Uniwersytetu w Perth. Pierwszym człowiekiem, który w ogóle się pojawił w łaźni, zanim ruszył ten cykl, był w 2007 bodajże Eduardo Katz, który poruszył świat, tu też mówimy o dyskusji poprzez skandal. Eduardo Katz wiele lat temu eksperymentował z genem króliczka, gdzie spowodowali manipulacjami, że ten zwierzątko, które się urodziło,
było
fluorescencyjne. Ja często o tym mówię, jak on wykorzystał to. U nas skandal jest rozumiany trochę brukowo, natomiast on wykorzystał rozmowę artysty i naukowców, pokazując, co Parasa o tym pisze. Ale to oczywiście rozumiem, że tu pociągniemy.
Ja macham rękami, bo musimy zrobić przerwę.
Jasne, ale mogę opowiadać dużo. No, tak, tak. Proszę, wrócimy, mnie zablokować.
Zdecydowanie wrócimy jeszcze do wydarzeń związanych z 20-leciem łaźni i oczywiście będziemy się toczyć od
tak,
wesela do
wesela. Na razie
wesela.
Powiedziałam o tak. zamierzchłej przeszłości. Ronkat to dawno było. Przepraszam, Eduardo.
20 lat liczy sobie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Mamy rok jubileuszowy i o tym rozmawiamy, ale czekamy też, i to czekamy z niecierpliwością, na premierę Od Wesela do Wesela, Według Wesela Stanisława Wyspiańskiego, Teatr Gdynia Główna, Ewa Ignaczak, reżyseria i adaptacja, chyba tak to trzeba powiedzieć.
Tak.
Ida Bocian bierze udział.
Tak.
Jako?
Jestem Rachelą.
Aha, no to niepotrzebnie pytam oczywiście. No.
A panna młoda występuje albo gospodyni tamten? Jak to jest z postaciami w ogóle? O.
Jest dziennikarz i poeta i trzy kobiety. Rachela, Maryna i Zosia. I instruktor tańca.
Czyli Zosia ta od Chochoła, tak?
No, Zosia, mała Zosia, tak?
Mała Zosia.
Mała Zosia. A instruktor tańca, przepraszam, z Wyspiańskiego, on
no,
jest?
No wiesz, no, na weselu chyba trzeba się nauczyć tańczyć, żeby, bo teraz tak słabo trochę idzie, nie?
Tak, to... tak. To...
I specyficzne tańce są.
Trochę ta idea, myślę, że rzeczywiście przyświecała Ewie, kiedy tę postać wymyślała, ale oczywiście no, jakby myślę, że Ewa nie chce tutaj zdradzać, jaka jest do końca rola instruktora tańca. Trzeba się domyślić, że ważna.
Muzyka w spektaklu występuje.
Właśnie,
bierze
to też jest
ważny.
Ciekawe, że rzeczywiście Ewa odarła ten spektakl z formy prawie całkowicie. Rzeczywiście jest aktor, jest słowo, prawie nie ma scenografii, jest przestrzeń. Jest pewnego rodzaju podkład muzyczny, ale też nie można nazwać go muzyką, a jednocześnie jest niesamowicie transowy.
Więc, czyli nieweselny.
Bardzo, bardzo, bardzo nieweselny. Więc to też jest bardzo ciekawe, że ostatnio rozmawiałam o tym też z Ewą, że ktoś mnie zapytał, oczekując właśnie jakiejś takiej weselnej fety, wódka czy będzie jazda, jak
Bigos.
Ktoś nawet powiedział. Tak. A ja sobie uświadomiłam, jak bardzo spokojne jest to przedstawienie, jak ono operuje pauzami, jak ono operuje ciszą, jak ono operuje pewnego rodzaju rytmem, w którym gdzieś my jesteśmy. I co ciekawe, nie jest to wcale rytm, który bardzo uwodzi słowa, czyli tekstu Wyspiańskiego, czyli tego oryginalnego rymu, że się tak wyrażę. A jednocześnie ten rytm bardzo silnie trzyma, mam wrażenie, widza i nas w pewnych ryzach. Więc to jest ciekawe, że jakby to jest wesele. Ja nie mogę powiedzieć, że bez wesela, bo to byłoby zupełnie, to jest zupełnie nieprawda. Właśnie bardzo bliskie mam wrażenie, że jesteśmy Wyspiańskiemu, a jednocześnie gdzieś. No Ewa nie pomaga aktorowi. O, nie, 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 nie.
To jest takie poszukiwanie odpowiedzialności u inteligencji?
Tak. To znaczy, ja jeszcze tylko jakoś spróbuję zakończyć wypowiedź Idę. Mógłbyś mi zadać takie pytanie o miejsce, o czas. Jakby sam tytuł sugeruje, że jakby to pierwsza moja decyzja była, żeby odrzeć ten tekst i ten spektakl od miejsca i czasu. Żeby on był bardziej uniwersalny.
I dzieje się wszędzie.
Dzieje się wszędzie. Może się zadziać dzisiaj, może się zadziać, ten spektakl może być zagrany za 20-30 lat. Właśnie bardzo celowa taka decyzja, właściwie artystyczna i interpretacyjna. Więc żeby zderzyć się z rzeczywistością, artysta przy weselu musi dzisiaj podejmować takie decyzje. To znaczy nie chyba że chcemy zrobić dzieło historyczne.
Rekonstrukcję, cyrelię, zabawić
się. Wtedy wprowadzimy ten koloryt, muzykę i tak dalej, i tak dalej. Ale zrobić ten spektakl i wtłoczyć rzeczywistość tu i teraz, czyli disco polo, tak jak te wesela dzisiaj, przypuśćmy, wyglądają, knajpy, to też nie. To znaczy, jeżeli pojawia się tekst mówiony wierszem, to znaczy, że jest jakaś niesamowita ranga tego tekstu. Że to jest tekst jednak poetycki. I wrzucenie takiej prozy i tandety, żeby tylko ośmieszyć tą tandetą rzeczywistość, to jest trochę za płytko i za mało dla tego tekstu.
Tak się podśmiewywali, kiedy Wesele powstawało ponad 100 lat temu, aktor do aktora, że jak tak dalej, panie B, to się trzeba B tej dykcji nauczyć.
To jest w ogóle początek pracy. To znaczy, chyba najdłużej pracowaliśmy nad tekstem. I to nawet dlatego, że ten tekst niesamowicie uwodzi poprzez rytm. I bardzo szybko aktor, uwodzony przez rytm, nie za bardzo mu zależy...
Już raz dookoła się robi, tak.
Co jest tam ważne? Co akcentować? Jak poprowadzić całą dramaturgię? To jest i takie moje pilnowanie, ale też nie możemy mówić prozą. I oddarcie tego dramatu z wszystkiego, co wydawałoby się, że mogłoby pomóc, tak? Czyli muzyka, kostium, niesamowity rytm i tempo. Jeżeli się tego pozbyliśmy, to przyznaję się, że czym bardziej uciekaliśmy od tej poetyckości tego tekstu, bo jednak... Ja pozbyłam się wszystkiego, co jakby wspierało tą poetyckość. Okazało się, że znowu, czym bardziej uciekamy, tym jesteśmy bliżej. Mhm. Że ten tekst stał się mistyczny, stał się wyjątkowy, stał się bardzo czytelny, bez podpórek, takich podpórek, tandetnych podpórek rzeczywistości. I jakby kontekst świata, w którym żyjemy i taka myśl ludzka, która jest w odbiorcy czy w twórcach, jakby wystarcza. Naprawdę wystarcza.
Brzmi magicznie.
No, brzmi. Ja cały czas tak usiłuję sobie wyobrazić, co tam jest. W sensie tych nawet haseł takich. Bo ja już nie mówię, że trzeba być w butach na weselu, prawda? Ale byle właśnie polska wieś spokojna, na przykład takie hasło, prawda? Zaczęłam o tych Chinach. A wiecie, choć gdzie Chiny leżą, prawda? Czyli traktowanie tych, u kogo jesteśmy, czyli chłopów, prawda? Rachela ze swoim ojcem przecież jest na weselu, prawda? Nie wiem, pewnie tutaj Rachela jako Rachela występuje. Taka intelektualistka kobieta, ale też obca. No i tutaj zbliżam się wreszcie do tego, co mnie najbardziej jakoś tak frapuje, to znaczy do tych widm, duchów i no i teraz jak to pokazać, czy nie pokazać, jak to obejść?
Jest najtrudniejsze. I tak potocznie się mówi, że właściwie każdy reżyser rozkłada się na drugim akcie, czyli tam, gdzie są widzenia. I w momencie, kiedy my mamy 1/3 tekstu i nie mamy konfliktu społecznego między chłopem a inteligencją, to zostaje jednostka. Jak ta jednostka się buduje w pierwszym akcie, dziennikarz i poeta? Poprzez rozmowy z kobietami. I jak kobiety są traktowane przez tych mężczyzn, to jest przezabawne, idiotyczne i niepoważne. Bo jeżeli poeta szuka w kobietach weny, muzy, inspiracji, żeby tworzyć, ale poprzez rzeczywiście może błyskotliwy dialog na temat urokliwości płci kobiecej i to samo robi dziennikarz, tylko w bardziej brutalny sposób, to ja też wewnętrznie mam niezgodę na to, że ta kobieta w tym dramacie nic nie znaczy. Jedynie Rachela, która jest jakby początkiem i magią dla artysty. Jest jakąś sytuacją wyjątkową, której on się gdzieś jednak ulega. Ja na tyle miałam komfort w pracy, że ja się przyglądam dwóm osobom. Nie przyglądam się wielkim konfliktom, tylko przyglądam się dwóm osobom. I wtedy jest troszeczkę i łatwiej pracować, i precyzyjniej. To kobiety się buntują w pewnym momencie, przynajmniej tak poprowadziłyśmy, że kobiety się buntują przeciwko takiemu traktowaniu przez mężczyzn, przez takie bywalstwo na salonach, takie traktowanie kobiet ostateczność nie jako muzę. Więc kobiety robią jakby mały dowcip i próbują panów przystosować na pewne tory. I to one wywołują duchy. To jest w ogóle...
No niby tak i było, bo Rachela, a potem panna młoda jako przez nią tam poproszona.
I zaraz robimy tak, że no pojawia się stańczyk i pojawia się Zawisza Czarny, tak, bo i poecie, i dziennikarze, a więcej duchów nie mamy. Ale to za sprawą kobiet pojawiają się te duchy, żeby dać inspirację, żeby ci panowie, którym cokolwiek do głowy przychodzi tylko we śnie i w marzeniach, nie za dnia, ale tylko w nocy, to one jakby prowokują tą całą sytuację, żeby wesprzeć, żeby oni odnaleźli cel, moralność, żeby obudzili swoje sumienia. Tylko u Wyspiańskiego się to nie udają, no u nas też nie. Więc jakby ta rola kobiet jest bardzo wzmocniona i chyba realna tu i teraz, to, bo to nie jesteśmy na przełomie wieków, tak? Tylko to jest 2018 i wiemy, jaki jest czas kobiet w tej chwili. I ja bardzo lubię drugi akt. Najbardziej się go bałam, ale rzeczywiście no nie mogę więcej powiedzieć, bo już jakby wszystko zdradzę. Jakąś małą tajemnicę muszę zostawić.
Zawisza ale... Czarny jest kobietą.
Bo Zawisza. Dba małżeńskie końcówki. Nie, no to i Wernichora by można się śmiać, chociaż już widać, że nie ma Wernichory, tak? Jako
nie,
takiego,
no,
jako
nie,
postaci.
Nie. Wernichora byłby niezbędny rzeczywiście do jakbyśmy, gdybym poruszyła ten konflikt społeczny, tak? Ten, który ma poprowadzić, dać sygnał do aktywności, do działania. Ale ten, ale uruchomienie sumienia artysty i dziennikarza jakby i tak w to jest wrzucony cały problem polskości, tak? Naszych stereotypów, naszych lęków, naszej niemożności.
I odpowiedzialności tak naprawdę, że jednak wymagalibyśmy więcej od siebie i od tych, którzy jakby... Którzy sami sobie stawiają takie cele bardzo gdzieś tam ambitne, a potem się okazuje, że usypiam brata, siebie samego i brata swego, tak? Jakby wolę jednak mimo wszystko mówić tutaj, bywać.
A pan gada.
I to myślimy jakiś sen poprzez cały słowo, czas. Poprzez to, o czym mówią, jak mówią, jak są przygotowani. Odpowiadają jakby za interpretowanie rzeczywistości, za rozumienie tego świata. I to jest sprawa i moralna, i to jest nawet obowiązek. I wtedy, kiedy jest nam ciężko i trudno, to nie wolno być wygodnym, nie wolno chować głowy w piasek. Po prostu myślę, że to jest nasz obowiązek interpretować rzeczywistość i pomagać ją zrozumieć.
Kwestia jak, prawda? Bo...
Ale my mamy narzędzia.
Tak, mamy narzędzia, ale ja też odnoszę się do tego, co Iwona na początku, że łaźnia się kojarzyła z takim skandalem. Ja na przykład od początku walczyłam, bo skandal to jest proste narzędzie działające na najgorszych możliwych instynktach. Natomiast ta odpowiedzialność, o której tu mówicie, polega na tym, że rozmawiajmy o trudnych sprawach, ale z poszanowaniem drugiej strony. Mm-hmm. Myślę, że to i wszyscy się zgodzimy, że żyjemy w kraju, gdzie zapomnieliśmy o tym i to jest to, co myślę, że jest najważniejsze, czy mówimy o teatrze, czy o dziennikarzach, czy o sztukach wizualnych. Właśnie no, kiedy tu właśnie w związku z tym 20-leciem przyszła dziennikarka, która mi zadała pytanie, oczywiście wróciła do pasji Doroty Nieznalskiej. Wiemy, jak to było, że to niewiele miało wspólnego ze sztuką. Więc ja się upieram, że to nie jest właściwa droga, bo to, co żeśmy zrobili przez te 20 lat w łaźni i to, że mamy najlepsze gwiazdy ze świata, to nie dlatego, że my gramy na najniższych instynktach, tylko poważnie rozmawiamy o bardzo trudnych rzeczach, Czasem niezrozumienie, jest jakieś niezrozumienie, ale staramy się, jeżeli nawet były takie w początkach mojej pracy właśnie próby wciągnięcia nas w awanturę, to też zespół mówił, jak chcesz się kłócić, idź sobie na posterunek policyjny, bo tam jest awantura i tam jest miejsce, gdzie można łamać prawo, a w galerii rozmawiajmy poważnie, bo to są trudne rzeczy. Też jak ja zaczęłam Eduardo Cazzo, później właśnie już kiedy ruszył cykl Art and Science, mamy całą grupę artystów, którzy poruszają się w bardzo trudnym zagadnieniu bioarcie, gdzie z biologią, gdzie z tkanką, z komórką pracują. Wiemy dobrze, że tu jest ogromna odpowiedzialność społeczna, polityczna i tak dalej. I przecież robimy ten program od wielu lat i te bioartowe projekty chyba ostatnie kilka lat były regularnie. W tym roku był Masaki Fujihata, który poruszał się w technologiach komunikacyjnych. A to też jest inna historia, bo narzędzia do komunikacji to w naszym świecie internetowo-komórkowym to też jest potężne narzędzie i też odpowiedzialność. Nie było skandalu, że my coś robimy, a złego. Natomiast mówiliśmy na przykład z kolei Oron Kat i Jonat Surduet właśnie, którzy działają w zespole od kilku lat funkcjonującym Symbiotyka. Dotykają kwestii, które na przykład korporacje wielkie mające potężne pieniądze opowiadają, że nie wiem, stworzyli sztuczny kotlet i nie ruszyli tkanki, co nie jest prawdą, bo to jest niemożliwe. Oni o tym mówią, odwołując się do... ponieważ mieszkają w Australii, do jakichś tam ich lokalnych czy historii ludowych, czy społecznych spraw, ale dotykają rzeczy w sposób taki, żeby ludziom powiedzieć, na co trzeba się przygotować, bo pewne rzeczy są nieuniknione, prawda? Nie, ale też kiedy możemy powiedzieć, że nam się to nie podoba, ale nie musimy od razu lecieć z pięściami, bo można o tym rozmawiać.
Ten kongres, Międzynarodowy Kongres Kuratorów, to będzie połowa maja, pierwsza połowa maja, 10-13. I tutaj będzie też właśnie, nie wiem, czy to są skandaliści jeszcze,
Gilbert i George,
tak? Od lat...
Gilbert i George, skandaliści pewnie w latach 60. Znaczy oni nie będą wtedy, oni będą 15 czerwca. I będą 15 czerwca, to jest, że powiem, kolejne, że powiem, powiązanie rocznic, ponieważ panowie celebrują 50 lat swojej twórczości, więc udało mi się ich namówić, że będziemy je celebrować razem. I oprócz tego, że będą opowiadać o swojej twórczości nie z dziennikarzem, tylko będzie tę rozmowę prowadził Michael Brussel, który od 1977 roku pracuje z nimi. To jest filozof, pisze o nich, pisze dla nich. Więc będzie to rozmowa na trochę głębszym poziomie, trudniejszym. To oprócz tego ściągamy spektakl, który powstał tu Państwo z teatrów. Rejestrację spektaklu oczywiście, który powstał w Amsterdamie i oparty jest na ich rozmowie z Theo van Dijkiem, dziennikarzem, który w latach 90. został zastrzelony przez jakiegoś ekstremistę. W zasadzie ja widziałam ten spektakl, tak się szczęśliwie złożyło, że jak pojechałam do panów rozmawiać o naszym programie, dostali właśnie świeży materiał z Amsterdamu od autorów tej rejestracji i oglądaliśmy na żywo. Zestawienie tego aktor, który gra dziennikarza, jest taką iskrą biegającą, która ginie na koniec. A oni są ironiczni, oni zarzuca czasem cynizm, oni sobie cały czas w tym spektaklu tańczą. Jak wiemy, zasłynęli jako tak zwane żywe rzeźby, prawda? Przez te dwie postacie jest pokazane to, co pani chce opowiedzieć w weselu. Czy w różnych rzeczach, po prostu cały czas wszyscy mówią o tym samym, prawda? Tylko na różne sposoby, także bardzo polecam ten spektakl, bo oczywiście spotkanie z artystami, łaźnia za duża nie jest, więc tyle ludzi, ile wejdzie, to wejdzie. Natomiast będziemy na pewno też online to starać się udostępnić, a spektakl będzie jeszcze przez tydzień dostępny wraz z innymi filmami i dokumentacjami o nich, filmowymi, książkami, etc. Przez tydzień będzie można to oglądać w łaźni. Bardzo polecam, bo naprawdę przejmujące to jest, jak również filmy, które udało nam się zdobywać takie najważniejsze o nich. Będzie tych rzeczy chyba w sumie 5 razem ze spektaklem.
Też ciekawe pomyśleć, nie wiem, na ile oni będą opowiadać o tym, o tych 50 latach, jakby znowu nie chcę użyć słowa skandal, ale no, na pewno byli dosyć kontrowersyjni wtedy, kiedy
oni
zaczynali jako para występować.
I
jakoś choćby
rzeczy.
Z wiekiem człowiek się zmienia, świat się zmienia.
Nie, oni się nie oni zmieniają, się nie zmieni. Tylko bardziej świadomie różnych rzeczy używają. Ja byłam na pierwszym, że tak powiem, ich 50-leciu, które White Cube zorganizowało jesienią. Słowo shit było tam używane mocno i cała narracja wokół i nie powiem innego, że tak powiem słowa, że powiem ze względu na cenzurę. Nie chcę tu, to na F, że powiem, było lightem, motywem takim przewodnim całej ekspozycji i wszystko się zaczynało
od tego słowa.
Trzy kropki, coś tam.
Bardzo kolorowi panowie, o czym już można się było w 2012 roku.
11, na przełomie 11-12.
Właśnie przekonać. Wesele, jak rozumiem, za kolorowe to nie będzie. To znaczy, to nie jest ten moment, kiedy będziemy
myślę, że oni kolorowi są w barwach. Natomiast ten przekaz jest dość, te wystawy, ja śledzę te nowe ich rzeczy. Owszem, posługują się teraz fotografią, rysunkiem, ale dotykają bardzo trudnych rzeczy. Cały czas.
No, cały czas. I my też się staramy dzisiaj cały czas dotykać trudnych rzeczy, tylko że tak troszkę pośrednio, prawda? Bo zamiast obejrzeć spektakl i pójść na wystawę, wysłuchać wywiadu, to my mówimy o tym. Czyli tak, no, troszkę jeszcze nie do końca. Ja bardzo czekam na to od wesela do wesela. Jaka jest ta Rachela? No bo to ona jest taką trochę, znowu nie powiem skandalistką, ale kobietą wyzwoloną. Zresztą jest jej wolny związek proponowany w tekście wesela, prawda?
Tak, to prawda. To jest ciekawe, dlatego że gdzieś tam Ewa postawiła tej postaci zadanie, które myślę, że też Wyspiański stawia jej. To znaczy uruchomienia rzeczywiście wyobraźni i twórczości poety po to, żeby no właśnie sprawdzić, na ile jest gotowy wziąć odpowiedzialność i zająć się tworzeniem na... Nie tylko opowiadaniem o tworzeniu, a tak naprawdę z konfrontowaniem się z własną twórczością. To w jakimś stopniu w naszym spektaklu ona go w pewnym momencie namaszcza na to, że pan poeta, pan teraz tym poetą rzeczywiście może być. I mamy wrażenie, że jest takim u nas też łącznikiem między tym światem fizycznym a metafizycznym. Też mi się wydaje, że to jest bardzo bliskie tekstowi, że ona jednak przychodzi gdzieś przez to błoto po kolana szła, że jest
do tej
kimś,
chaty.
Tak, jest kimś z zewnątrz i gdzieś z tym światem za oknem, z tym sadem, ogrodem ma rzeczywiście styczność. A z drugiej strony, to też o tym rozmawiałyśmy ostatnio z Ewą, że trochę wbrew pozorom jest to też rola, która bardzo trzyma mnie w pewnego rodzaju ryzach. Że gdzieś mój temperament mnie próbuje ponosić, a jednocześnie nie, Rachela ma bardzo tutaj u nas w naszym spektaklu wyraźne zadanie i to zadanie ma spełnić i gdzieś w tych ryzach do tego zadania musi konsekwentnie bardzo, bardzo dążyć. Ponieważ rzeczywiście my tu jakby mamy... odarliśmy ten spektakl też z takiej rodzajowości. Mimo pierwszego aktu, który się do tego wręcz no, idealnie nadaje, tych właśnie gierek słownych, tych flircików, to gdzieś my cały czas próbujemy dać tym kobietom to zadanie pełniejsze, mądrzejsze, tak? Że one jednak cały czas wiedzą, do czego ten flirt pozorny ma prowadzić. No i też tak jest z tą moją postacią, że ona gdzieś tam się właśnie, ona się zrobiła bardzo mocno, wydaje mi się, metafizyczna. Co ciekawe, chyba jest najbardziej poetycką też postacią w tym spektaklu, że gdzieś mi najbardziej wolno tym tekstem się uwodzić. Oj, tutaj mi Ewa trochę wolności
ale tylko troszkę
zostawiła, tak.
Leść z tą poezją, porównując poetę a Rachelę. Mhm.
No.
Ten spektakl ma niesamowicie dużo rytmu i koloru w sobie. To tak, to, że odarliśmy go jakby z tych historycznych wizerunków, to jakby język i dynamika i rytm i jest dużo tańca. No gdzieś się trzeba nauczyć tego tańca. Będziemy też próbowali nauczyć widownię. Chyba zaczniemy, tak, chyba teraz podejmiemy decyzję, że po prostu zaczniemy od widowni i udowodnimy, że nikt nie umie tańczyć. Że nikt, że najchętniej do chocholego.
Andrzej, idź, ty umiesz, ty idź.
Co ja umiem tańczyć?
Ja się przed chwilą dowiedziałam, że Andrzej umie śpiewać.
A ja to życie myślałam, że
też,
umie.
Też się dowiedziałem.
No, więc to, jako że u nas jest też kameralnie i ten widz jest tak bliziutko, więc jestem pewna, że cała partytura i tego tekstu, i tej muzyczności, którą my wprowadzamy, tylko nie ujawniamy, że ona jakby będzie miała niesamowity wpływ też na widza. Że ten widz poprzez swoją organiczność, wrażliwość, wyobraźnię i inteligencję i wrażliwość na świat i z wielką empatią na drugiego człowieka, że to może być przepiękne doświadczenie.
No i też taka ogromna odpowiedzialność właśnie też za słowo. To znaczy mam takie wrażenie, że my to przez to, że jakby bardzo mocno żeśmy pracowali nad tym, nad wyrazistością tego słowa w takim sensie, że rzeczywiście każde zdanie znaczy, co chcemy nim powiedzieć. Do tej pory właściwie też dyskutujemy czasami nad jednym pół zdaniem wręcz. Czy na pewno to mi się tutaj zgadza w mojej intencji, w moim zadaniu, w mojej postaci. A jeszcze naszym zadaniem jest przeprowadzić tym słowem widza przez całą historię, więc no zadanie jest bardzo, bardzo...
Rozumiał, żeby chciał przez tą godzinę, czy tam ponad godzinę słuchać słowa. Mm-hmm. Słuchajcie, dzisiaj to...
Słuchanie to jest trudne zadanie.
To już jest wyczyn. Jeżeli to się nam uda, to znaczy, że ta praca była warta. Mm.
No i chcemy to sprawdzić oczywiście, więc przyjdźcie państwo.
Proszę bardzo, 2 i 3 marca premiera. Tak. Będziemy się sprawdzać nawzajem o 19 w Teatrze Gdynia Główna. Trwa rok jubileuszowy w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Od 9 marca wystawa Dominika Lejmana, a potem to już się będzie działo.
Tak.
Jadwiga
tak.
Karzyńska obiecała, że przy okazji konkretnych wydarzeń jeszcze będziemy się, prawda, też z twórcami spotykać i jakoś
tak
weźmiemy
patrząc,
udział.
No jesteśmy tak trochę od szczegółu do ogółu. Panie bardzo, jako artystki, że powiem, opowiadają jasno. Ich menadżerskiej strony próbuje powiedzieć...
Ale wszystko się schodzi w jednym punkcie.
Ale jakby coś, to rzeczywiście kończy się na tym, że wszyscy cel mamy wspólny. Tak.
Raz dookoła.
Jadwiga Karzyńska, Ewa Ignaczak, Ida Bocian, Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
Do usłyszenia.
Do widzenia.